oryginalnym języku Nowego Testamentu, języku greckim, po wstępnych pozdrowieniach zamieszczonych na samym początku listu, od 3 do 14 wiersza pierwszego rozdziału listu do Efezjan, następuje bardzo długie, można by powiedzieć, tasiemcowe zdanie. Zdanie, które jest w istocie wspaniałym hymnem pochwalnym na cześć Boga. Hymn ten jest tak wzniosły i obfituje w tak bogate treści, że w trakcie naszych audycji dzielimy go na krótkie fragmenty. Dzisiaj skupimy swoją uwagę na treści 4 i 5 wiersza pierwszego rozdziału. Autor listu do Efezjan, apostoł Paweł, od początku kieruje nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. Przez Niego Bóg obdarzył nas pełnią duchowego błogosławieństwa z niebios. Czytaliśmy już te słowa w czasie poprzedniej audycji. Zapisane są one w 3 wierszu listu. A dalej w wierszu 4 i 5 czytamy: już przed stworzeniem świata Bóg z miłości ku nam wybrał nas w Nim, abyśmy byli ludem Bożym, nienagannym w Jego oczach. Postanowił już wtedy uznać nas za swoje dzieci, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Taka była niczym nieskrępowana Jego wola. Słowa, które przeczytaliśmy, są cudowne. Stwierdzają wspaniałe prawdy i czynią to w bardzo jasny, przejrzysty sposób. Nie znaczy to, że łatwo je zrozumieć. Mówią bowiem o sprawach tak głębokich, tak doniosłych, że trudno je nam objąć umysłem. Mowa jest tu o tym, że sam Bóg powołał do życia Kościół jako wspólnotę wierzących, złączonych z Chrystusem ludzi. Uczynił to według powziętego przez siebie suwerennego planu. Wiemy, że list do Efezjan nazywa Kościół m.in. świątynią, budowlą utworzoną z żywych kamieni, z ludzkich serc. I teraz autor listu stwierdza, że Bóg nie utworzył Kościoła bez zamierzonego przez siebie planu, tak jak nie można jakiegokolwiek budynku postawić bez uprzedniego opracowania planu budowy. Oto więc Boży plan. Bóg wybrał nas w Chrystusie i postanowił uznać nas za swoje dzieci. Usynowił nas. Przyjął do swojej rodziny jako połączonych serdeczną, osobistą więzią z Jego umiłowanym Synem, Jezusem. Innymi słowy, mowa jest tu o Bożym, suwerennym wyborze. Bóg wybrał nas w Chrystusie, pisze apostoł, a także jest mowa o Bożym dla nas przeznaczeniu, o naszej predestynacji. Bóg przeznaczył nas na usynowienie, adopcję do Bożej rodziny. Predestynował nas do bycia Bożymi dziećmi. A więc wybór i przeznaczenie. Dwie wielkie prawdy biblijne. Dwie wielkie prawdy Bożej rzeczywistości, a jednocześnie dwa wielkie zagadnienia teologiczne. Dwie prawdy, które trudno nam objąć umysłem. Trudno nam zrozumieć, że Bóg wybiera i Bóg predestynuje. Czy to oznacza, że Bóg jednych wybiera, a innych odrzuca? Czy jednym jest pisane zbawienie, a drugim zatracenie? Czy to oznacza, że nie mamy wpływu na własny los? Czy jesteśmy skazani na to, co jest nam przeznaczone? Wielu ludzi ma taki właśnie pogląd na sprawę Bożego wyboru i predestynacji. Mówią: skoro Bóg o wszystkim decyduje, to ja nie czuję się odpowiedzialny za to, co dzieje się w moim życiu. Urodziłem się taki. Takim, jakim chciał mnie mieć Bóg. Mam takie, a nie inne cechy charakteru, takie skłonności czy wady i już się nie zmienię. Zresztą Bóg o wszystkim wie, również o tym, co mnie czeka w przyszłości. Nie ma więc sensu niczego zmieniać. Nie ma o co walczyć. Będzie to, co przeznaczył mi Bóg. Czy na takie postawienie sprawy łatwo dać odpowiedź? Nie. A jednak istnieje wyraźna biblijna odpowiedź i będziemy ją chcieli dzisiaj poznać. Znam osobiście ludzi, którzy prezentują taki mniej więcej pogląd. Nikt nie jest winny za to, jaki jest. Rodzimy się tacy, a nie inni. Jest nam przeznaczone to a to i przed swoim przeznaczeniem nie uciekniemy. Jeśli ktoś jest zły, będzie zły i nie można go za to winić, bo takim się urodził, ma taki charakter. Jest mu właśnie to przeznaczone. Jeśli ktoś jest dobry, pracowity, porządny, to jest taki z natury. Nie jest to jego zasługa. Takim się urodził i takie jest jego przeznaczenie. Osoby tak myślące najczęściej dodają: za to wszystko odpowiedzialny jest Bóg. To On przecież wszystko stworzył i to On wszystkim kieruje. Spróbujmy zastanowić się nad tego rodzaju poglądami. Jest prawdą, że Bóg o wszystkim wie, że zna całą naszą przyszłość, ale nie oznacza to, że my jesteśmy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za swoje losy. Bóg zna całą rzeczywistość, w tym wszystko to, co należy do przyszłości, co dopiero się wydarzy. Ale On po prostu nie podlega czasowi. Nie jest czasem ograniczony, a więc dla Niego nie istnieje przyszłość. To my żyjemy w rzeczywistości, którą można nazwać czasoprzestrzenią. Dla nas czas i przestrzeń są wymiarami, które decydują o naszym życiu. Bóg stworzył czasoprzestrzeń, w której my żyjemy. Sam natomiast jest ponad nią. Dla Niego czas i przestrzeń nie są wymiarami, nie ograniczają Go. Bóg wszystko przenika, jest wszędzie obecny. Mówi o sobie: jestem, który jestem. Dla Niego zawsze istnieje teraz. On jest, jest wieczny, nie podlega upływowi czasu. Nam trudno jest to zrozumieć, bo dla nas czas ma ogromne znaczenie. Życie biegnie tak szybko, czas mija. Dlatego trudno nam zrozumieć pojęcie wieczności. Trudno nam pojąć prawdę o wiecznym, wszechobecnym, nie podlegającym ani zmianom, ani ograniczeniom czasu i przestrzeni Bogu. Bóg patrzy więc na nas, żyjących w czasoprzestrzeni, którą stworzył, a sam pozostaje ponad nią. Jednocześnie przenika swoje stworzenie, przenika całą rzeczywistość. Przed Nim przyszłość nie ma więc żadnych tajemnic, bo dla Niego nie istnieje pojęcie przyszłości. Z Jego punktu widzenia, jakbyśmy to mogli obrazowo powiedzieć, wszystko dzieje się jak gdyby teraz, jednocześnie. Dla nas natomiast ważne są dni, tygodnie, miesiące i lata. Bóg wie więc o wszystkim, co się wydarzy w naszym życiu. Wie, co zrobimy, jakie podejmiemy decyzje, ale jednak są to nasze decyzje. Nasze decyzje podejmujemy z udziałem naszej woli. Dokonujemy własnych wyborów. Wydaje się to nam nie do pogodzenia, że Bóg wszystkim kieruje i że zna całą przyszłość, a jednakże my dokonujemy wyborów według swojej woli i od tych naszych decyzji zależy nasza przyszłość. Jest to rzeczywiście nie do pogodzenia z naszego punktu widzenia, ale nie z punktu widzenia Boga. Bóg zna już wszystkie nasze przyszłe decyzje i zgodnie z nimi kształtuje nasze życie. To, że nie możemy do końca zrozumieć istoty wyboru i przeznaczenia w biblijnym sensie, wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie zgłębić istoty Boga. Ale postawmy sobie pytanie, co by to był za Bóg, gdybyśmy potrafili objąć Go swoim umysłem? Zaufajmy Bogu, naszemu Stwórcy i Panu i przyjmujmy z wdzięcznością to, co nam objawia, a objawia nam cudowną, zbawienną rzeczywistość. Już przed stworzeniem świata Bóg z miłości ku nam wybrał nas w Chrystusie, abyśmy byli ludem Bożym, nienagannym w Jego oczach. Postanowił już wtedy uznać nas za swoje dzieci, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Taka była niczym nieskrępowana Jego wola. Mówiąc o planie Bożym, o tym, co Bóg czyni dla ludzkości, apostoł Paweł posługuje się pojęciem synostwa. Gdy zwracamy się ku Bogu, Bóg nas usynawia, przyjmuje nas jako dzieci do swojej rodziny. Chłopiec, który jest adoptowany, nabywa wszystkie prawa prawdziwego syna. W oczach prawa jest synem swoich nowych rodziców, członkiem nowej rodziny. Tak właśnie stwierdza apostoł Paweł, Bóg uczynił z nami. Byliśmy całkowicie podlegli władzy grzechu i tego świata. Bóg przez Jezusa Chrystusa wyrwał nas spod tej władzy i usynowił. Ta adopcja przekreśla przeszłość i czyni nas nowymi ludźmi. Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, pisze apostoł Paweł. A więc naszym przeznaczeniem jest być Bożym dzieckiem. Musimy to w pełni zrozumieć i przyjąć, że Boży wybór, Boża predestynacja wiąże się nierozerwalnie z powołaniem nas do usynowienia. powołaniem nas do życia w Bożej rodzinie. Nigdzie w Biblii nie czytamy o innej predestynacji. Bóg nikogo nie przeznacza na zagładę. Przeciwnie, wszystkich wzywa do upamiętania, do nawrócenia się. O Bożym wyborze, przeznaczeniu możemy mówić tylko w sensie powołania nas do życia wiecznego w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu. Ludzie nie dlatego są zgubieni, że nie zostali przez Boga powołani. Ludzie idą na zatracenie dlatego, że sami wybierają drogę grzechu. Decydują się żyć bez Boga, bez Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi ignoruje Boże wołanie. Z własnej woli nie przyjmują daru zbawienia w Jezusie Chrystusie. A Bóg nigdy nie łamie wolnej woli człowieka. Bóg wzywa, posyła swego Syna, oferuje zbawienie, ratunek, ale jeśli ktoś z własnej woli odtrąca Boże wezwanie, pozostaje pod władzą grzechu i śmierci. Święty Augustyn wyraził tę prawdę następująco. Gdyby nie wolna łaska Boga, jak świat mógłby być zbawiony? A jeśli nie byłoby wolnej woli człowieka, jak świat mógłby być sądzony przez Boga? Tak, człowiek ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany przez siebie wybór. Czy chce żyć z Bogiem, czy bez Boga? Bóg nie łamie woli człowieka. Nie zmusza go do takiej czy innej decyzji. Bóg zaprasza i woła. Oferuje każdemu zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jeśli człowiek pozostaje głuchy na Boże wezwanie, jeśli nie przyjmuje cudownego Bożego daru, jest w pełni odpowiedzialny za swój los, za swoje potępienie. Możemy wyobrazić sobie taką sytuację. Do lekarza przychodzi chory człowiek. Po dokładnym zbadaniu i analizie wyników lekarz stwierdza poważną chorobę i zleca pacjentowi natychmiastowe przyjęcie lekarstwa. Ale chory z własnej woli decyduje, że tego lekarstwa nie przyjmie. Nie wierzy lekarzowi. Nie wierzy, że jego stan jest poważny. Odrzuca pomoc. Rezygnuje z leku. I umiera. Mógł być ocalony. Nie była mu przeznaczona śmierć. Zginął, bo dokonał złego wyboru. Nie uwierzył lekarzowi. Nie zaufał mu. Nie przyjął lekarstwa, które by go uzdrowiło. Podobnie jest z nami. Słyszymy wieść o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, które oferuje nam Bóg. Wiara w Jezusa, przyjęcie Jego dzieła zbawienia jest jedynym lekarstwem na śmiertelną chorobę grzechu. Jeśli odrzucamy ten dar, dar Bożej łaski, to cudowne Boże lekarstwo, nie możemy być ocaleni. Będziemy osądzeni i ponosimy całkowitą odpowiedzialność za swój wybór. Niektórzy ludzie twierdzą, to, o czym mówi Biblia o Bożym planie zbawienia, o Bożym wyborze, jest dla nas zbyt trudne, zbyt skomplikowane. Ale tak naprawdę przyczyna, dla której większość ludzi odrzuca poselstwo Biblii, jest nie natury intelektualnej, lecz moralnej. Ludzie nie chcą słuchać głosu Boga. Wybierają to, co wydaje im się bardziej atrakcyjne, co sprawia wrażenie większej niezależności i stają się niewolnikami grzechu, niewolnikami własnego egoizmu. To nie trudności intelektualne, nie problemy ze zrozumieniem biblijnej prawdy sprawiają, że zostajemy głusi na głos żywego Boga. Przyczyną jest to, że Biblia obnaża nasz rzeczywisty duchowy stan. Wykazuje nam naszą grzeszność, potrzebę przyjęcia Bożego ratunku. A to wymaga przełamania naszej pychy, skruszenia naszej dumy. Pomyślmy teraz o sobie. Medytujemy nad wspaniałymi słowami listu do Efezjan. Słyszymy, że Bóg jest miłością i że dlatego przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę chcemy usłyszeć te słowa? Czy chcemy je zrozumieć? Czy chcemy je przyjąć i okazać Bogu wdzięczność za tak cudowny plan? Bóg nas pragnie ocalić, pragnie nas zbawić, pragnie ogarnąć nas swoją miłością i uczyni to, jeśli tylko otworzymy dla Niego swoje serce. Powtórzmy jeszcze raz. Bóg nikogo nie przeznacza na zatracenie. Człowiek posiada wolną wolę i dokonuje wyboru. Jeśli odrzuca Boży plan zbawienia, jest w pełni odpowiedzialny za swoją zgubę. Boży wybór, Boża predestynacja ma jedynie pozytywną stronę. Bóg wybiera nas, powołuje, by nas zbawić. Pragnie, byśmy żyli jako Jego synowie i córki, byśmy należeli na wieki do Jego rodziny. Apostoł pisze, On przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł podkreśla, w miłości przeznaczył nas dla siebie. To Boża miłość jest czymś najpotężniejszym, czymś najwspanialszym. I tylko dzięki niej możemy być zbawieni. On w miłości swojej przeznaczył nas dla siebie. W miłości powołuje mnie i ciebie. Drogi przyjacielu, jeśli wierzę, że pewnego dnia znajdę się w niebie, to nie dlatego, że uważam, iż na to w jakikolwiek sposób sobie zasłużyłem. Żadne moje zasługi, żadne moje wysiłki nie mogłyby zapewnić mi ani jednego dnia w niebie. Nie wierzę też w moją przyszłość w niebie, dlatego że uważam, że Marek Cieślar to dobry, miły człowiek. Muszę powiedzieć, że gdybyście, drodzy słuchacze, znali mnie tak, jak ja znam sam siebie, chyba od razu wyłączylibyście radio albo zmienilibyście stację, żeby posłuchać czegoś innego. Ale zaczekajcie przez chwilę. Muszę wam powiedzieć także i to, że gdybym ja znał każdego z was, tak jak wy znacie siebie samych i jak zna was żywy Bóg, to chyba w ogóle bym do was nie mówił. Wszyscy jesteśmy wstrętnymi grzesznikami. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Bez Bożej miłości, bez Bożej łaski, bez Bożego przebaczenia nikt z nas nie mógłby być zbawiony. Ale słyszymy wieść o ratunku. Słyszymy wieść o wspaniałym lekarstwie na śmiertelną chorobę grzechu. Otwórzmy swoje duchowe uszy i uwierzmy w tę prawdę, że Bóg wybrał nas, byśmy byli Jego dziećmi. W miłości przeznaczył nas dla siebie. Tę prawdę tak wiele razy pragnie wyjaśnić nam Pan Jezus. To On opowiada przypowieść o synu marnotrawnym. Jest to tak naprawdę opowieść o kochającym ojcu. Ojciec jest główną postacią tej historii. On kocha zarówno młodszego, marnotrawnego syna, jak i starszego, tego, który przez cały czas przebywał w domu ojca, a nie był świadomy, że wszystko, co należy do ojca, jest jego własnością. Niebiański ojciec kocha każdego z nas i pragnie, żebyśmy wiedzieli, że w Jezusie Chrystusie obdarowuje nas wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Bóg oferuje nam cudowny dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. To jest Jego plan, Jego oferta dla mnie i dla ciebie. Ten Boży plan powstał przed założeniem świata. Wtedy nie było nikogo z nas, byśmy mogli Bogu coś radzić, byśmy mogli spierać się ze Stwórcą. On tak ukształtował świat i przygotował taki plan zbawienia. W Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa. A teraz żywy Bóg zwraca się do mnie i do ciebie. Poznałeś mój plan. Możesz go przyjąć albo odrzucić. Może ten plan nie podoba ci się, ale widzisz, ja jestem tym, który ukształtował cały wszechświat i ja nim kieruję. I to ja posłałem na ten świat swego jedynego Syna, żeby ocalić każdego, kto w Niego uwierzy. Może masz inne plany i postanowisz żyć po swojemu. Nie będę łamał twojej woli, bo cię kocham i pragnę, żebyś i ty mnie kochał, żebyś odwzajemniał moją miłość w pełni dobrowolnie. Wiedz jednak, że odwracając się ode mnie, wpadniesz w niewolę grzechu, a mój plan to jedyny plan zbawienia. Nie ma planu B. Nie ma innego sposobu osiągnięcia zbawienia, bo nie ma innego Zbawiciela. Nasz niebiański Ojciec czeka na naszą decyzję. Jeśli postanowimy, że przyjmujemy Jego dar i postanawiamy żyć zgodnie z Jego wolą, On obiecuje, że będzie się o nas troszczył. Obiecuje doprowadzić nas do swego domu. Pan Jezus opowiedział przepiękną przypowieść o dobrym pasterzu. Powiedział, moje owce znają mój głos i idą za mną. On jest dobrym pasterzem, który złożył za owce swoje życie. On, zmartwychwstały Pan, prowadzi do domu wszystkie owce, całe stado. Czy chcesz do Niego należeć? Nic nie jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa w wieczności, tylko miłość naszego Zbawiciela. On objawia nam swoją miłość i w tej potężnej, cudownej miłości powołuje nas, byśmy byli Jego dziećmi, byśmy żyli u Jego boku, pod Jego skrzydłami, ocaleni Jego łaską. Przed kilku laty słyszałem taką historię. Kilkunastoletni chłopiec przyszedł do duchownego, przełożonego dużej wspólnoty chrześcijańskiej i powiedział: nawróciłem się i chcę przyłączyć się do was. Wiem, że jestem zbawiony. Czy przyjmiecie mnie? Wtedy ów duchowny zapytał: jak to się stało, że się nawróciłeś? I skąd masz pewność, że jesteś zbawiony? Ów chłopiec odpowiedział: bo wypełniłem ze swojej strony swoją cząstkę, a Bóg ze swojej strony także swoją. Duszpasterz poprosił wtedy: wyjaśnij proszę, co masz na myśli, gdy mówisz o cząstce Boga i swojej. Chłopiec odpowiedział: moja cząstka to grzech. Uciekałem przed Bogiem, goniłem za tym, co wydawało mi się atrakcyjne. Buntowałem się tak bardzo, jak tylko może się buntować egoistyczne, samolubne serce. Ale Bóg odnalazł mnie i dał mi się poznać. Zrozumiałem, że bez Niego życie pozbawione jest sensu i celu. Zrozumiałem, że mnie kocha. Drogi słuchaczu, jaśniej o istocie zbawienia nie powie nam żadna, choćby najwspanialsza i najgrubsza księga teologiczna. Naszą cząstką jest grzech. Cząstką Boga jest zbawienie. Jesteśmy bez Boga zgubieni. Potrzebujemy Zbawiciela. Drogi przyjacielu, jeśli jeszcze Go nie poznałeś, jeśli jeszcze Go nie przyjąłeś, to wiedz, że On Cię ukochał i pragnie Cię ratować. Pragnie Ci się objawić jako Twój Zbawiciel. On objawia się Tobie także i teraz.